Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dzień za dniem powoli mija, płynie życie strugą lat, a na figle losu trzeba coś mocnego, bo inaczej kłopot ma. Gdy za ciepło, to się rozbierz, a jak zimno, sweter włóż. Kiedy z nosa kapie, kichaj i cześć, katar przecież ludzka rzecz. Nie czekaj, aż cię ktoś opuści, ty lepiej pierwszy opuść go. Gdy nagła miłość w głowie sen zakłóci, to zaśnij razem z nią. Nie czekaj, aż cię ktoś wyprzedzi, lecz pierwszy szybko wyprzedź go. Nie czytaj nigdy wierszy, bo się znudzisz, sam zaczniesz pisać je. Dużo nigdy nie jedz, bo z tłusty kpi ten świat. Nie wiesz żadnej diecie, ożeń się lecz tylko raz. Nie czekaj, aż cię ktoś opuści, ty lepiej pierwszy opuść go. Gdy nagła miłość w głowie sen zakłóci, to zaśnij razem z nią. Czas nie zając nie ucieknie, dalej zajdziesz, wolniej idź. Do przyjaciół nie mów, że ci brak pieniędzy, przyjaciołom będzie wstyd. Chodź do kina raz na tydzień, w Zakopanym w marcu bądź. Dżentelmenem zostań z nocy na dzień, graj w tenisa cały rok. Nie czekaj, aż cię ktoś opuści, ty lepiej pierwszy opuść go. Gdy nagła miłość w głowie sen zakłóci, to zaśnij razem z nią. Nie czekaj, aż cię ktoś wyprzedzi, lecz pierwszy szybko wyprzedź go. Nie czytaj nigdy wierszy, bo się znudzisz, sam zaczniesz pisać je. Dużo nigdy nie jedz, bo z tłustych kpi ten świat. Nie wiesz żadnej diecie, ożeń się lecz tylko raz. Nie czekaj, aż cię ktoś opuści, ty lepiej pierwszy opuść go. Gdy nagła miłość w głowie sen zakłóci, to zaśnij razem z nią. Ta pana du du la, ta pana du 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 la, ta ta la re ta pore la, la 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 re ta ta la du du la. Nie czekaj, aż cię ktoś opuści, ty lepiej pierwszy opuść go. Gdy nagła miłość w głowie sen zakłóci, to zaśnij razem z nią.
To była recepta na życie Zbigniewa Kurtycza, urodzonego we Lwowie piosenkarza, gitarzysty i kompozytora. Witamy w sobotnie popołudnie w kresowej audycji w Radiu Gdańsk. Michał Rzepiak, kłaniam się Państwu.
I Andrzej Urbański. To piosenka, drodzy Państwo, z dedykacją dla babć i dziadków, słuchaczy kresowego saloniku Radia Gdańsk z okazji zbliżającego się święta Dnia Babci. To już jutro, a w poniedziałek będziemy obchodzić i świętować Dzień Dziadka.
Życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia i nieustającej radości z wnuków. Posłuchajmy, jak wojenne wakacje u swojej babci pod Lwowem wspomina pani Janina Szymczak z domu Jarema, przewodnicząca Gdyńskiego Koła Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich imienia Orląt Lwowskich.
Ja urodziłam się rok przed wojną, i w czasie wojny moja mama zawoziła mnie do babci na wieś i tam przebywałam po prostu na wakacjach. Miałam 5-6 lat i moja babcia była to matka mojego ojca. Było to duże gospodarstwo, mieli młyn, gdzie chodziły konie w kieracie i ten młyn poruszały. W każdym razie tam było dużo zwierząt, były króliki, które biegały, ale babcia gotowała zawsze na mleku kaszę i po prostu tak mnie karmiła. Ale mnie ta kasza bardzo smakowała i ja mówiłam: babciu, kasy jestce. I potem cała rodzina się ze mnie śmiała i powtarzała: babciu, kasy jestce. Ale również oni próbowali mnie po prostu namówić do specjalnej sprawy. Tam króliki były, a ja strasznie chciałam tego królika pogłaskać, a one ode mnie uciekały. No i jeden z tych moich kuzynów, starszych ode mnie oczywiście, powiedział: weź idź do babci, poproś o garść soli, posypiesz królikowi na ogon tej soli i on do ciebie przyjdzie. I ja, nieszczęsna, zrobiłam tak, ale królik zamiast do mnie przyjść, to uciekał. I ja nie wiedziałam, co to znaczy, a potem oni mieli ubaw z tego, że ja się dałam tak nabrać. To były wakacje, no nie rozumiałam, że to jest wojna, bo to, przecież to były czasy wojenne, ale po prostu spędzałam je u babci i oglądałam, jak te konie w kieracie sobie chodzą i zwierzątka, które tam oni hodowali, bo na takim gospodarstwie zawsze różne zwierzątka są. Tam również pracowały siostry zakonne. Z tego, co ja pamiętam, było ich 10, miały swój dom. One prowadziły szkołę dla dzieci, ale to było w wakacje, więc one nie prowadziły szkoły, ale jak ja do nich chodziłem, to one mnie pokazywały swoje gospodarstwo. One miały tam po prostu, sadziły pomidory i inne warzywa. I kiedyś jedna z sióstr powiedziała, że mam sobie zerwać pomidor, bo te pomidory były takie piękne, czerwone i duże, a ja się wstydziłam, ale ponieważ siostra zakonna mnie namawiała, żebym taki pomidor sobie sama zerwała, więc ja zerwałam. Proszę Państwa, przez wiele, wiele lat ten pomidor potem pachniał mi, bo to był taki zapach niesamowity, a jako dziecko to potrafiłam docenić i później przez wiele lat wspominałam właśnie te przepiękne pomidory. Ale po wielu latach dowiedziałam się, że te siostry zakonne zostały zamordowane przez Ukraińców, bo jedna z tych sióstr po prostu uratowała się i poznała mnie na ulicy we Lwowie, bo przyjechała do Lwowa i poprosiła mnie, żebym zaprowadziła ją do mojej mamy. I potem z jej opowieści, bo oczywiście zaprowadziłam do mamy i ona opowiadała, jak to było z tymi Ukraińcami u nich tam i w jaki sposób ona się uratowała. Była na czarno ubrana, więc tam świateł nie było, więc jak wskoczyła do ogrodu, to nikt jej nie widział, prawda? Bo i w ten sposób się uratowała. Dla mnie to była opowieść dość smutna, ale wtedy nie rozumiałam tej tragedii, tak jak później to się okazało.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Tradycją, drodzy Państwo, stało się, że raz w roku z okazji święta babci i dziadka wracamy do utworów, do których słowa napisał Sławomir Gowin, poeta, pisarz, szef lwowskiego kabaretu artystycznego Czwarta Rano. Posłuchajmy teraz piosenki Babcia ze Lwowa.
Kiedy babcia mawiała tam u nas, było jasne, że u nas to Lwów, że furda tam babci komuna, bo babcia zamieszka tam znów. Dziadek znowu tajami do niej powie i założy szac, ancuk i pcuk, i będzie jak dawniej we Lwowie, kiedy brawią do tańca i fru. I babcia znów mieszka we Lwowie, bo w niebie na pewno jest Lwów, bo przecież nie mieści się w głowie, by Bóg nie rozumiał Jezu. We Lwowie się żyło na jar, o Lwów jak się biło na jar, za Lwowem się cniło na jar, o Lwów się modliło na jar. Wrócimy do Lwowa, Majbusie, gotowa tam już mama łyga, i w niebie na białym obrusie z babcią będziemy ją frygać. I babcia znów mieszka we Lwowie, bo w niebie na pewno jest Lwów, bo przecież nie mieści się w głowie, by Bóg nie rozumiał Jezu. We Lwowie się żyło na jar, o Lwów jak się biło na jar, za Lwowem się cniło na jar, o Lwów się modliło na jar. Tak dzieci tam babci gatulać, do żyło, tajoj! Oj, wujek się biło, tajoj! Za głowem się cniło, tajoj! Oj, wujek się odbiło, tajoj!
Teraz, proszę Państwa, przenieśmy się do Wilna. Co słychać u naszych rodaków nad Wilią, opowie redaktor Walenty Wojniło z polskiego portalu informacyjnego Wilnoteka.lt.
Witam serdecznie i szczególnie pozdrawiam wszystkie babci i wszystkich dziadków, którzy nas słuchają. Na Wileńszczyźnie mamy taką zaletę, że w przypadku świąt, które na Litwie i w Polsce obchodzone są w różnych dniach, możemy obchodzić je dwukrotnie. Sejm Litwy całkiem niedawno ustanowił Dzień Babci i Dziadka w pierwszą niedzielę września, ale w szkołach i przedszkolach Wileńszczyzny jest on zwykle obchodzony razem z całą Polską. A że tego roku wypada w niedzielę, to też w wielu placówkach uroczyste koncerty dla dziadków odbyły się już wczoraj. Jutro natomiast zaplanowane są państwowe obchody kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji przybędzie do Wilna prezydent Andrzej Duda i razem z prezydentem Nausiedą będą uczestniczyć w uroczystym nabożeństwie w katedrze, a potem wspólnie złożą hołd w Muzeum Powstańców na Starej Roście. Na Litwie co prawda powstanie wybuchło nieco później, na początku lutego, jednak przed kilku laty zdecydowano, że Dzień Pamięci tego zrywu obchodzony będzie razem z Polską 22 stycznia. A przed tygodniem ciekawą uroczystość zorganizowali bracia franciszkanie w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia na Święcze Marii Panny, niegdyś zwanym Na Piaskach, dzisiaj częściej mówi się przy ulicy Trockiej. Otóż zaprezentowano tam świeżo odrestaurowane, wspaniale rokokowe freski na sklepieniu, przedstawiające żywot świętego Antoniego z Padwy, jedyne tak duże i zachowane dzieło Franciszka Niemirowskiego. Dzięki wsparciu Instytutu Polonika, zajmującego się dziedzictwem polskim poza Polską, w ciągu 10 lat udało się odtworzyć niezwykle dzieło, które cudem przetrwało pod warstwami wapna 150 lat, jakie minęły od czasu zamknięcia kościoła przez władze carskie. Co ciekawe, kościół klasztor franciszkanów dźwignęli z ruin w zasadzie bracia, którzy przyjechali do Wilna właśnie z Pomorza, z gdańskiej prowincji świętego Maksymiliana Kolbego. Głównym sprawcą tego cudu odzyskania i odbudowy najstarszego w Wilnie zespołu kościelno-klasztornego jest ojciec Marek Detlaw, kaszub z pochodzenia, wilniuk z wyboru. On też najbardziej cieszył się z ratowania dzieła o powierzchni ponad 600 metrów kwadratowych.
80-90% fresków się zachowało, także dużo się zachowało, ale ponieważ wszystko było zabielone wapnem, które de facto te malowidła ochroniło, było duże zaskoczenie, że aż tyle się zachowało. Kiedy turyści przychodzą, to podnoszą głowy i patrzą na sklepienia. Kiedyś tak nie było, teraz patrzą na sklepienia, więc malowidła robią wrażenie.
A więc przy okazji najbliższej wizyty w Wilnie zapraszamy wszystkich słuchaczy do braci franciszkanów przy Trockiej, którzy są także ambasadorami Pomorza na Wileńszczyźnie i nie tylko, bo też w Kretyndze, na litewskim Pomorzu. Tyle na dziś, do usłyszenia na falach Radia Gdańsk.
Dziękujemy redaktorowi Walentemu Wojniło. Czy chodził pan kiedyś po linie, panie Michale?
Wprawdzie, panie Andrzeju, latem lubię chodzić po górach, a zimą szusować na nartach, ale sportów ekstremalnych zdecydowanie unikam.
W takim razie możemy spokojnie wysłuchać kresowego kalendarium historycznego, które przygotował redaktor Daniel Wojciechowski.
A my za kilka minut spotkamy się z Państwem w drugiej części audycji.
Wycieczkę w przeszłość czas rozpocząć. Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panom. O człowieku muszę na początek. Istniała taka postać przed wojną. 17 stycznia 1928 roku we Lwowie zginął ów człowiek mucha podczas pokazu akrobatycznego. Nazywał się Stefan Poliński. A jak do tego doszło? Tego dnia pomiędzy dwoma lwowskimi kamienicami rozpięto linę, po której człowiek mucha miał przejść. Niestety Poliński popełnił błąd i runął w dół, wprost w rozbiegający się tłum. Skończyło się to śmiercią akrobaty w szpitalu. Dziś tego akrobatę nazwalibyśmy kaskaderem. W każdym razie do tej postaci wrócimy jeszcze na końcu kalendarium, a teraz nie po linie, lecz zupełnie bezpiecznie idźmy dalej, a nawet zróbmy krok w tył do roku 1926. 20 stycznia 1926 roku właśnie utworzono województwo wileńskie jako ostatnie województwo II Rzeczypospolitej ze stolicą w Wilnie, rzecz jasna. Co ciekawe, województwo to powstało trochę wbrew marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. A dlaczego? Większość terytorium przyłączona została do Polski jako tzw. Litwa Środkowa. Był to marionetkowy, zależny od Polski twór państwowy, który powstał po upozorowanym buncie Żeligowskiego w roku 1920. Województwo wileńskie natomiast powstało po oficjalnym przyłączeniu Litwy Środkowej do Polski decyzją tamtejszego Sejmu, właśnie wbrew woli marszałka Piłsudskiego, który chciał zachować pozory federacji. 18 stycznia 1943 roku oddział Cichociemnego Jana Piwnika o pseudonimie Ponure rozbił niemieckie więzienie w Pińsku. Grupa bojowa Armii Krajowej dowodzona przez majora Jana Piwnika Ponurego odbiła z rąk Niemców z więzienia w Pińsku czterech uwięzionych tam oficerów Armii Krajowej. Akcja odbyła się bez strat własnych. Uznano ją za wzorcową i na jej podstawie prowadzono szkolenia z dywersji. Ponure za tę akcję został odznaczony orderem Virtuti Militari. Niestety w akcie odwetu Niemcy kilka dni później rozstrzelali w Janowie Poleskim 30 zakładników. Tak jak wspomniałem na początku, na koniec wracamy do człowieka muchy. Piosenka do wiersza, który przypisuje się Marianowi Chemarowi. Zespół Sztajer i piosenka Akrobata Mucha.
Przyjechał do Lwowa akrobata mucha. Spadł z dachu na ziemię i wyzionął ducha.
Spadł z dachu na ziemię i wyzionął ducha.
Chciał pokazać ludziom, jak on umie zwinnie drapać się po gzymsie i chodzić po rynnie.
Drapać się po gzymsie i chodzić po rynnie.
Chciał pokazać ludziom, że trudności nie ma i na gładkim murze jak mucha się trzyma.
I na gładkim murze jak mucha się trzyma.
Chciał się popisywać za bilety wstępu i najadł się wstydu i narobił sztępu.
I najadł się wstydu i narobił sztępu.
Teliczkową, bez poczucia strachu, minął drugie piętro, już był blisko dachu.
Minął drugie piętro, już był blisko dachu.
Wszyscy dech zaparli, cisza była głucha, bo on rzeczywiście istny człowiek mucha.
Bo on rzeczywiście istny człowiek mucha.
Się poślizgnął, czy się tyng obruszył, czy się chycił cymsu, a tym się wykruszył.
Czy się chycił cymsu, a tym się wykruszył.
Nagle z krzykiem leciał w dół na łeb, na szyję. Ratujcie mnie ludzie, taż ja się zabiję.
Ratujcie mnie ludzie, taż ja się zabiję.
Przeraźliwie i w połowie krzyku trachnął bruk i został leżeć na chodniku.
Trachnął bruk i został leżeć na chodniku.
Tak się zakończyło straszne widowisko. Nie drap się wysoko, to nie spadniesz nisko.
Nie drap się wysoko, to nie spadniesz nisko.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Rzuć rzuciliśmy swe własne domy, rzuciliśmy najbliższych nam. Nie po to, by pisano tomy, lub aby zdobyć serca dam. Myśmy rebelianci, polscy partyzanci, poszliśmy w las, bo nadszedł czas. Poszliśmy w las, bo nadszedł czas. Nie chcemy sierpów ani młotów i obrzydł nam germański wróg. Na pomstę mamy dziś ochotę za Polskę spłacić krwawy dług. Myśmy rebelianci, polscy partyzanci, poszliśmy w las, bo nadszedł czas. Poszliśmy w las, bo nadszedł czas. Idziemy dziś na polskie szosy, idziemy na zasadzek moc, bo chcemy zmienić wojny losy, więc idziemy w dzień i idziemy w noc. Myśmy rebelianci, polscy partyzanci, poszliśmy w las, bo nadszedł czas. Poszliśmy w las, bo nadszedł czas. Myśmy rebelianci, polscy partyzanci, poszliśmy w las, bo nadszedł czas. Poszliśmy w las, bo nadszedł czas.
Witamy Państwa w drugiej części audycji pieśń Myśmy rebelianci, którą zaśpiewał przed chwilą Paweł Piekarczyk. Powstała w oddziale partyzanckim urodzonego w Lidzie podporucznika Czesława Zajączkowskiego i była swoistym hymnem ragnerowców, bo tak nazywano od pseudonimu dowódcy żołnierzy 4. Batalionu 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej walczących na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie.
W kresowym kalendarium historycznym Daniel Wojciechowski wspomniał o akcji 18 stycznia 1943 roku, odbicia żołnierzy dywersyjnej organizacji Wachlarz z niemieckiego więzienia w Pińsku. Akcją tą dowodził Jan Piwnik, pseudonim Ponury. Dziś również chcielibyśmy przypomnieć Państwu akcję rozbicia więzienia w Lidzie, która miała miejsce 80 lat temu, z 17 na 18 stycznia 1944 roku. Akcja miała na celu uwolnienie aresztowanych przez Niemców oficerów i kilkudziesięciu żołnierzy Armii Krajowej. Wykonał ją z powodzeniem 10-osobowy oddział, którym dowodził Alfred Fryze, pseudonim Bez, a jego zastępcą był Tadeusz Bieńkowicz, pseudonim Rączy.
Ta spektakularna akcja, drodzy Państwo, polegała oczywiście, mówiąc w skrócie, na dostaniu się do więzienia żołnierzy Armii Krajowej, przebranych w niemieckie i białoruskie mundury żołnierskie i policyjne, uwolnieniu zakładników i wyprowadzeniu ich z Lidy w bezpieczne miejsce. Dość powiedzieć, że zakończyła się ona sukcesem. Dodatkowo żołnierze zlikwidowali zastępcę szefa więzienia, Rosjanina i gestapowca Sorokina, który wcześniej był skazany przez Armię Krajową na karę śmierci za znęcanie się nad więźniami.
Dowodzący akcją Bez i Rączy zostali odznaczeni krzyżami Virtuti Militari, pozostali krzyżami walecznych. Uwolnieni żołnierze zostali przejęci przez 4. Batalion 77. Pułku Piechoty AK, dowodzony przez podporucznika Czesława Zajączkowskiego Ragnera. Posłuchajmy, jak po latach spektakularną akcję w Lidzie wspominali jej uczestnicy. Nagranie, które za chwilę Państwo usłyszą, to fragmenty notacji, które otrzymaliśmy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Przed godziną 23, może to było po 23, wyruszamy.
Jan Czerniawski, pseudonim Drzazga.
No, zgodnie z planem kolejność jest taka. Ja idę na końcu z RKM-em i z szaszką, no bo my mamy ostatnie wejście, za sobą zamknąć furtę i mieć tą furtę pod opieką. I tak się stało. Zatrzymaliśmy się przed furtą. Furty nie otwierają. W pewnym momencie furta otwiera się. Króćko mówi do nas. Zaczekajcie, patrol jeszcze nie wszedł do strażnicy, do swojego loku. No i najgorsze to jest to oczekiwanie. Oczywiście pod bramą jesteśmy, pod ścianą, furta, mur i główna brama. I my, ośmiu, no bo ósmym był grom. W pewnym momencie uchylają się drzwi, zaczekajcie chwilkę. No po tej chwilce najgorsze było, bo tam gdzieś patrol niemiecki szedł. Słychać było, a noc była jasna. Śnieg był ledwo przyprószony, także grunt był twardy, więc jakieś tam kroki były. No i w każdym razie wchodzimy, w każdy na swoje zadanie. Rzucił grom tam na górę do Bittnera. Oni mieli obowiązek przy drzwiach stanąć, jak Bittner będzie wychodził, nie zabijać go, tylko ogłuszyć. A on widocznie był podpity, potem jak dowiedzieliśmy się, to on jaką więźniarkę wziął do siebie, także się tam zabawił i mocno spał, na jego szczęście i nasze. Ta trójka wpadła szybko, rozbroili, opanowali. Jest taka chwila, jest cicho, na zewnątrz cicho. To ja mówię, zostawiłem Szczerbatego przy RKM-ie i wycofałem się zobaczyć, czy nie trzeba pomóc przy wartowni. Okazuje się, że jakoś tam sobie dają radę. To ja wróciłem z powrotem, wziąłem RKM, stanąłem w tych drzwiach z RKM-em, nie wchodziłem do środku. Myślę, będę miał ich pod lufą. Oczywiście strzelać nie mogę, bo tam mam trzech kolegów, ale RKM robi wrażenie na każdym. Szaszka związał dowódcę więzienia, który nazywał się Surokin, Rosjanin, NKWD-ista i gestapowiec. Bo jak pogrzebano w jego kieszeniach, to znaleziono legitymację i NKWD, i gestapo. Został związany, tak go związali, to była robota Szaszki. Ja w tym nie brałem udziału, ale już oddałem, postawiłem EKM z powrotem, bo widzę, że jest cicho na zewnątrz. Strażnicy zostali powiązani, odprowadzeni do więziennych tamtych pomieszczeń piwnicznych i tam ulokowani. Broń oczywiście została, mundury chyba też, płaszcza zostały zabrane, a Surokin został w więzieniu. Surokin jako człowiek bardzo źle odnoszący się do więźniów i do Polaków miał wyrok śmierci. I mieliśmy rozkaz wykonania tego wyroku śmierci metodą cichą. No to wiadomo. No jest tego rodzaju sytuacja. Ja już tam dokładniej nie będę opowiadał, bo wyrwałem się z tej sytuacji, a byłem tylko z pistoletem, z tym parabelum. RKM był przy bramie, a w strażnicy na stole leży. To muszę powiedzieć, bo to jednak ile żołnierz musiał przeżyć, i jak ciężko musiał przeżyć, żeby wykonać ten wyrok, to po jakimś czasie daje się odczuć. A nad nim, na tym stole, stoi kula. On był uzbrojony w mauser z nałożonym bagnetem i przymierza się do tego uderzenia, do pchnięcia bagnetem, a ten się broni, odpycha. Ja się wyrwałem z tego i już przy bramie słyszę tylko dwa stęknięcia. No, kula wykonał dwa pchnięcia, jedno z góry, a jedno z boku, już jak był na podłodze. No i rozkaz został wykonany. No i w tym czasie zgrupowano więźniów i wyprowadzono z cel pod główną bramę, przy głównej bramie, krótko mówiąc, uformowane dwuszereg i zaczęła się między nimi głośna gadka. Tu bez pociągnął twardym słowem, żeby się uspokoili. Było pytanie, kto czuje się na siłach? Został uzbrojony w te karabiny zdobyczne. To były karabiny typu rosyjskiego Mosin. No i niektórzy byli ubrani w te płaszcze. No i wymarsz. Fred mówi do mnie, słuchaj, ty wyjdź 5 minut po nas. 5 minut to jest bardzo dużo czasu. To na te uliczki. No ale przyjąłem to do wiadomości. Zostaje ze mną oczywiście mój amunicyjny Szczerbaty i o dziwo grom został się, bo to koleżka Szczerbatego była, nie wiem, albo tam gdzieś blisko mieszkali, albo się razem uczyli, nie wiem, czy w gimnazjum, czy gdzie. I następuje wymarsz. Więźniów przekazaliśmy do dyspozycji Ragnera. Część z nich została rozlokowana na placówkach, część dołączyła do oddziałów, do różnych oddziałów. Pewna część również dołączyła do Krysiaka, do naszego oddziału, ale oni mieli łatwiejsze dołączenie do Ragnera, bo już u niego byli, a do nas to trzeba jeszcze dojść, inny teren. Także myśmy się pożegnali i pluton ragnerowski pomógł nam przejść przez tory mocno chronione przez placówki niemieckie, więc przejście przez te tory to oni nam ułatwili. Wydaje mi się, że to przejście nawet było z ostrzałem. Także myśmy się przebili przez tory, przeszliśmy i dalej już spokojnie poszliśmy po terenie już własnym sumptem.
Tadeusz Bieńkowicz, Rączy.
To było tak, nas trzech, dwóch na górę do tego naczelnika, to już pięciu, jeden na bramę, to już sześciu. Daje później jednak na bramę jeszcze dodatkowo, ten ma w razie czego od naczelnika to doskoczyć do bramy. I pozostali lecą na cele, otwierają język rosyjski i niemiecki tylko. Nie wolno po polsku. Otwierać, wyczytywać po rosyjsku lub po niemiecku i w ten czas wywoływać na korytarz. Nikt z więźniów nie wie o tym, że my akcję robimy. Bo przez tyle dni mogli Niemiec przez tortury, gdyby wiedzieli, przez tortury zdradzić. Już więźniowie żądali dostanie przez organizację truciznę, bo nie wytrzymywali tych tortur. Siedziały również i kobiety torturowane były. Więc uspokajano i tylko nieliczne osoby dowiedziały się, że my mamy ich odbić. I to dosłownie na jeden dzień przed akcją, przez strażnika. I w ten czas właśnie dochodzimy, mając to hasło już, dochodzi do nas Królak, który nam dał hasło, już idzie w policyjnym tym mundurze, swoim karabinem, ale już miał już nie wracać. No i w każdym razie takie plany. Ja się pytam teraz tego właśnie porucznika, odwrót. Dla mnie akcja cała nie stanowiła żadnego niebezpieczeństwa, bo wiedziałem, że ja muszę zrobić i zrobię, czy nie zrobię, ale wycofanie się to jest najważniejsze. Wiedzieć gdzie i jak. Więc musieliśmy przejść przez rzeczkę. Powrót miał z więzienia po wyjściu, przez tartaczną kolotę legionową i do cmentarza. Tam w tym miejscu był mur najniższy i tam właśnie po przejściu tego cmentarza, otwarciu tej bramki, zażądałem, żeby zabezpieczył, bo może być ten cmentarny, zamknie nam bramę na łańcuch i wtedy nie wyjdziemy. Wyjdziemy, ale będziemy mieli kłopoty. Tam mieliśmy z cmentarza przejść poprzek drogi poleskiej. Od tej drogi przejść przez podwórza tych domów do rzeczki i ta rzeczka nigdy nie zamarzała lidziejka. A więc zażądaliśmy, że nie możemy iść na mostek, bo można odbić 100 metrów w bok i przez mostek, ale tam mogą być patrole niemieckie. Niemcy mogli nie zwracać uwagi, nawet jakby coś usłyszeli, ponieważ to od strony centrum miasta, a nie od zewnątrz, ale ta masa ludzi, jaka miała być przeprowadzona, więc trudno byłoby, żeby to bez szumu odbyło się. I dlatego konspiracja miała wybudować klatkę przez rzeczkę. To miał dopilnować ten porucznik. Ten, który dowodził. Ten porucznik, jak uprzedziłem, przed wyjściem tylko, niech pan pójdzie i sprawdzi, czy klatka jest. Bo dla mnie wycofanie się to jest najważniejsze. To jest wielka odpowiedzialność. A on mówi, ile razy pan sprawdzał? Bo on mówi, że sprawdza. Ile pan razy? Pan wie o tym, że 2 czy 3 razy trzeba sprawdzić. A on mówi, ja gwarantuję głową. A pan wie o tym? U nas kto nie wykona rozkazu należycie, to kulkę w łeb dostaje. I pamiętaj pan, jak dojdziemy do rzeki, nie będzie, to pan kulkę od nas dostanie. Na brzegu tam. No, uspokoił nas, że jest klatka zrobiona. W porządku. Mieliśmy listę 50 osób, bo tyle miało być Polaków. I tą listę komenda okręgu dostarczyła, że to są wybitni ludzie, którzy faktycznie muszą być odbite. I w międzyczasie jak zaczęliśmy wyciągać, ci koledzy zaczęli wyciągać według listy, i wyprowadzali i ustawiali przed wartownią. Wszyscy drżeli. W tymże czasie ja wychodzę, patrzę, przede mną stoi kobieta, ta, która spacyfikowali jej dom, spalili Niemcy, szukali różnych tym szyfrów, u niej były narady, odbywały się dowódców. I on zobaczyłem kolegę gimnazjalnego Kupisa, który się krył za plecy, jak zobaczył mnie, uwierzył, że ja w służbie niemieckiej jestem. Ja tak stanąłem, automatycznie zarzuciłem, bo ja swoje roboty robię. I tak wziąłem, założyłem ręce, tak uśmiecham się. Dopiero ta kobieta, jak zobaczyła mnie, panowie, jesteśmy wolni, wolni. Panowie, to Tadeusz tutaj jest. Ona znała mnie po imieniu, Rączyk, który... Ja musiałem wyciągnąć pistolet, proszę Państwa, proszę cicho. Wy myślicie, oni myśleli, że my miasto opanowaliśmy całe. Niemcy w dalszym ciągu chodzą poza murem więziennym, patrol chodzi i nie wiedzą o tym, że my tu siedzimy i robimy tą robotę. A więc proszę zastosować się ściśle do naszych rozkazów. Nic nie brać z sobą, żadnych ciężarów, nic. Ograniczyć się tylko do ubioru, żadnego jedzenia, nic. Jeżeli ktokolwiek miał na celi. Po wyjściu tych wyczytanych pytaliśmy się, panowie, kto jeszcze z Polaków jest? No i wtedy, jak dowiedzieli się, że to idą już na wolność, że są odbici, że nie idą na śmierć, zaczęli podawać innych na listę. Wiem, że było na liście 35 osób, ale powtórzyły się te nazwiska widocznie z listy jeszcze, których wzięliśmy, więc więcej nie było jak 80 osób. Po zgromadzeniu wszystkich wzięliśmy tego naszego strażnika, który był tą wtyczką, i wzięliśmy drugich dwóch zakładników. I też to samo. Ja jako pierwszy, ten kolega Niemiec, drugi obok mnie, jako patrol, jako pierwsi wyszliśmy z bramy. Uzbrojonych zostało 10 stronie, te karabiny zdobyte. I ten Czerniacki na końcu szedł z grupą drugą naszą, jako osłona. Z bocznej ulicy latarko świeci, wychodzi oficer. Ja wtedy mówię, słuchaj Fred, ty perfektnie jesteś po niemiecku, jego zainteresuje, co za grupę my wyprowadzamy. A mówię, co tam sobie dadzą z tyłu radę. I zlekceważył. Niewłaściwie postąpił. Ja nie pójdę po niemiecku mówić, bo cóż, musiałbym go zastrzelić, bo rozpoznał. I tak było. On się zjawił na tą ostatnią naszą kolumnę na ulicy. Mój ten Grom, mój daleki taki krewniak nawet, miał rękę w kieszeni, on był jako dodatkowy wzięty jeszcze na wsi, co mówiłem, jako ósmy. No i tam on w ten czas miał w kieszeni chyba szóstkę, ale na dum-dum przerobione amunicję, bo on nie przebiłby chyba tam munduru tym pistoletem. No i miał karabin. Karabin normalnie miał. I jak Niemiec, ten oficer, Wasis, das was, co to jest? I tam zaczął po niemiecku pytać. I widocznie rozpoznał, bo Czerniacki był zerkemem. A policja chodziła. On jako policjant był w przebraniu policyjnym. Sięgnął po pistolet, ale ten Grom, mając rękę w kieszeni i pistolet w ręku, i za czym on zdążył, to ten wyciągnął i strzelił mu. Nabój był angielski, ciszej strzelający. Kula weszła i rozerwała się w środku. I on padł. Zabrano jemu czapkę, bo nam potrzebna czapka i pistolet zabraliśmy. I zostawiliśmy go. On żył jeszcze. Myśmy się jak przedostali już na cmentarz, to w ten czas Hilfe, Hilfe, ratunku, krzyku narobił, ale my już daleko byliśmy. Oczywiście popłoch wśród więźniów powstał na ten krzyk. Każdy chciał jak najszybciej uciekać, byłby nawet po mieście, polatałby, chyba szukałby schronienia, ale to wszystko ledwo żeśmy opanowali. Chaos powstał. No i później znowu do przodu, bo jako pierwszy musiałem być i biegnę, od grobu biegłem ojca jeszcze, tak spojrzałem na ten grób ojca, zamruczałem tylko: ojcze, żebyś ty wiedział, co twój synek wyprawia. Wychodzimy na ulicę, powiedziałem, że ma być cicho, bo tu stacjonuje 50 żołnierzy niemieckich. Dochodzę do brzegu rzeczki, proszę wyobrazić, nie ma żadnej klatki. Patrzę, deski leżą tylko z boku. W ten czas ja wyciągnąłem pistolet 15-strzałowy. No i panie poruczniku, co panu mówiłem? A pan mówi: możecie mnie zastrzelić, bo ja sprawdziłem. Jak pan to sprawdził? No, zawiodłem się. Ale blady był, pomimo tej ciemności, to widziałem. Jak księżyc świecił, to był pewien, że wyrok dostanie. No, ja mówię: niech pan nie gwarantuje, bo pan jedną głowę ma. Trzeba było sprawdzić. No i oczywiście kolega ten, co perfekt po niemiecku, bez, bierze część ludzi, przeprowadza, no i przechodzą ludzie, tam jedna osoba jakaś w Warszawie, jak jakiś, zesinął się z tej deski. Tamci znowuż też szczęśliwie przeszli przez mostek. Za miasto zaszliśmy. Ani oddziału, ani sań. Wszystko pouciekało. Oni byli pewni, chłopi, że my złapani wszyscy będziemy przez tortury niemieckie. Wszystko wydamy. Im tutaj nie miejsce. Więc dalej maszerujemy. No i widzę dwa pniaczki. Ale podchodzę bliżej, naraz oderwały się te pniaczki. O odległości jakich jeszcze było 300 metrów, ale na śniegu widoczne. I do wsi. I ze wsi od razu wysypało się grono wojska. Już widzieliśmy, że to nasi partyzanci. No i stój po polsku już. Kto idzie? Hasło. Ja mówię: hasła nie mamy, ale krysiacy idą. A to tak stosowało się. Krysiacy idą. Naszego dowódcy pseudo. Co? Skąd? A co to za tyle ludzi prowadzicie? Co to? Z więzienia. Co? My chcieliśmy, robiliśmy akcję i nie daliśmy rady. To wyście chyba żartujecie. No i zaraz do nas dobiegli. No i patrzą, faktycznie doszliśmy do tej wsi. No i panowie, z uwagi na, wam przekazujemy tych więźniów wszystkich. No ale oni mieli już przygotowane sanie. Musimy od tego jeszcze miejsca, bo tu jest niebezpiecznie, odbić. My na was specjalnie tu czekamy. Nie wierzyliśmy, że dokonacie tej roboty.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
To były, proszę państwa, wspomnienia Tadeusza Bieńkowicza-Rączego i Jana Czerniawskiego-Drzazgi z akcji odbicia więźniów z więzienia w Lidzie w nocy z 17 na 18 stycznia 1944 roku. Nagrania udostępniło nam Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Nasza audycja zbliża się powoli ku końcowi. Dziękujemy państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszamy razem z realizatorką Julią Baranowską do Kresowego Saloniku w sobotę 27 stycznia. Początek audycji jak zawsze kilka minut po 16.
A na zakończenie dzisiejszego spotkania, raz jeszcze życząc babciom i dziadkom wszystkiego co najlepsze, posłuchajmy piosenki w wykonaniu lwowskiego kabaretu artystycznego Czwarta Rano. Do usłyszenia za tydzień.
Pan Bóg powiedział: dzień kabat i meszty, rychtuj się dzisiaj, dołączysz do reszty. A na to nasz dziadek odetchnął był ów i wybrał się prosto do raju przez lwów.
Wody się trzeba wybrać do nieba, kieliszek śmagi doda odwagi. Jakby to wiedzą i aniołowie, jak chcesz się napić, to piwer Bogę. W porządnym niebie jest bar niebieski, a w nim na pewno zimny Baczewski.
Babcia powiada: taj cieszą się kiecki, bo z dziadka ułan sam raz jasłowiecki. Ta nie bój się babciu, widzą anieli, że chłopak ze Lwowa semper fidelis.
Bo ty się trzeba wybrać do nieba, kieliszyć magii, doda odwagi. Dziadki to wiedzą i aniołowie, jak chcesz się napić, to piwę w wodzie. w nim na pewno zimny baczewski.
Daruj dziadkowi figielki te, babciu, musiał we Lwowie wychylić se kapciu. Wychula się za nim, przywita cię znów i tańcem i śpiewem niebieski wasz Lwów.
Bo gdy się trzeba wybrać do nieba, kieliszyć magii, doda odwagi. Diabli to wiedzą i aniołowie, jak chce się napić, to piwę wodę. W porządnym niebie jest bar niebieski, a w nim na pewno zimny baczewski. Bo gdy się trzeba wybrać do nieba, kieliszek magii, doda odwagi. Diabli to wiedzą i aniołowie, jak chce się napić, to piwę wodę. W porządnym niebie jest bar niebieski, a w nim na pewno zimny baczewski.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.